skazani na dialog.
Wojciech Biedak, Piotr Świątkowski i Paweł Krytkowski. Witamy pytaniem, jaki powinien być nowy parlament na trudne czasy? To pytanie kierujemy do dwóch central związkowych i dwóch związków pracodawców. Pytamy także o ocenę parlamentu minionej kadencji, o gospodarkę, o miejsca pracy i dogadywanie się dwóch stron skazanych na siebie. Na razie różnice pomiędzy tymi stronami rosną. Tak przynajmniej wynika z opisu sytuacji i opisu zagrożeń.
Wynagrodzenia mamy jedne z najniższych w Europie, a zabezpieczenie socjalne mamy jedno z najniższych w Europie, czyli nie przekłada się to na Polskę socjalną, Europę socjalną.
Niestety nasza polityka w ogromnej mierze nastawiona jest na transfery socjalne. Na przykład przywileje emerytalne w Polsce kosztują rocznie ponad 30 miliardów złotych.
Skazani na dialog.
Skomplikowane prawo podatkowe, przestarzały kodeks pracy i zalety tzw. umów śmieciowych. To niektóre sprawy, na które zwraca uwagę ekspert pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Rogowiecki.
Parlament był bardzo pracowity, ale jeżeli rząd chwali się ilością uchwalonych ustaw, no to nie jest coś godnego pochwały, bo to wcale nie jest dobre, jeżeli ustaw jest dużo. Ważne, żeby one były właściwe i uchwalane we właściwych obszarach. Natomiast co do gospodarki, na pewno jest kilka jasnych punktów, czyli dwie nowelizacje. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, dwie ustawy deregulacyjne, nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, emerytury pomostowe. To są te jasne punkty. Podstawowa wada to uchwalenie nowelizacji ustawy o VAT, która podnosiła stawkę tego podatku. No i to jest główna wada. Też warto powiedzieć, czego nie zrobiono. Czyli przede wszystkim nie uproszczono prawa podatkowego. Nadal jest ono nad wyraz skomplikowane i tak naprawdę już teraz nie wiadomo, jak je naprawić. Chyba trzeba uchwalić ustawy podatkowe od nowa, od podstaw. Ponadto nasz kodeks pracy to jest nadal ustawa z 1974 roku i w swoich korzeniach tkwi w poprzednim modelu gospodarczym i nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. I to są wyzwania, przed którymi stanie już nowy parlament i w tych obszarach powinien rozpocząć swoją pracę.
Co pan sądzi o tak zwanych umowach śmieciowych, tak to nazywają związkowcy?
Nazwa umowy śmieciowej jest krzywdząca dla pracodawców, ale także dla pracowników, którzy na podstawie tych umów funkcjonują. Związkowcy do tak zwanych umów śmieciowych zaliczają chociażby umowy na czas określony. Tymczasem to jest po prostu kodeksowa forma umowy o pracę. I nie wiem, skąd się wzięła ta nazwa, kto ją mknął, ale w mojej ocenie jest ona niewłaściwa. Proszę zwrócić uwagę na pewną zależność. Na początku wieku, przy poprzednim spowolnieniu gospodarczym, nie mówiło się o umowach śmieciowych, o całym problemie, a bezrobocie wtedy wynosiło 20%. Teraz, gdy się mówi o problemie umów śmieciowych, bezrobocie wynosi 11,7%. Więc może warto spojrzeć na ten problem z tej strony i zauważyć, że na takiej czy innej umowie, ale jednak ludzie pracują zamiast być beneficjentami pomocy społecznej.
Co pan sądzi o płacy minimalnej w wysokości 1500 zł brutto? Czy to jest dobre dla gospodarki?
Na pewno nie. W rejonach gospodarczo słabo rozwiniętych część pracowników po prostu nie będzie w stanie, no mówiąc brzydko, na siebie zarobić i mogą tę pracę stracić. Idzie spowolnienie gospodarcze, przedsiębiorcy będą mieli mniej zamówień, mniej zleceń, a będą musieli ponosić wyższe koszty sztywne. I taką tutaj wątpliwą przyjemność rząd zafundował właśnie przedsiębiorcom na czas spowolnienia gospodarczego, decyzja niezrozumiała.
Trzy pierwsze ustawy, które powinien uchwalić nowy parlament, żeby przygotować się na nadejście kryzysu.
Nowa ustawa o VAT, nowelizacja kodeksu pracy, tak, aby pracownicy mogli szybko podejmować pracę, po prostu pracodawcy mogli ich zatrudniać bez obaw różnorakich, tak bym to nazwał. I trzecia ustawa, na przykład ustawa o podpisach elektronicznych. Był dobry projekt w Sejmie, nie został uchwalony, po prostu parlament nie zdążył. Trzeba to zrobić, żeby nasza gospodarka była nowoczesna, a daleko jej do tego w dzisiejszej sytuacji.
To były opinie Piotra Rogowieckiego, eksperta pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, największej i najstarszej organizacji pracodawców w kraju. A teraz skrajnie inny punkt widzenia o problemach socjalnych, o wysokości płac, także płacy minimalnej i o pracodawcach. Mówi Jan Gus, szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Podawani jesteśmy jako przykład, że jesteśmy zieloną wyspą, a wynagrodzenia mamy jedne z najniższych w Europie, a zabezpieczenie socjalne mamy jedno z najniższych w Europie, czyli nie przekłada się to na Polskę socjalną, Europę socjalną. Dług publiczny w ciągu ostatnich 4 lat wzrósł niestety o prawie 270 miliardów złotych. W kryzysie bogaciły się banki, bo zysk banków, sektora bankowego wzrastał. Przedsiębiorstwa wykazywały zysk, to jest ponad 14% w ciągu ostatnich 2 lat, czyli w okresie kryzysu. Przyjęliśmy pakiet antykryzysowy w Komisji Trójstronnej, który miał uratować ponad 1 000 000 miejsc pracy, natomiast pracodawcy woleli zwalniać niż sięgać po pieniądze z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, gdzie były zarezerwowane pieniądze. U nas uratowaliśmy zaledwie 12 tysięcy miejsc pracy. Gdybym spojrzał na Niemcy, to jest ponad 3 miliony miejsc pracy.
Pan mówił o tej płacy minimalnej, ale tutaj ekonomiści tłumaczą, że wtedy taki statystyczny pracownik mógłby na siebie nie zarobić i to mogłoby kosztować utratę pracy.
Badania, które prowadziło Ministerstwo Pracy, wskazuje akurat co innego. Nie jest prawdą, że kiedy rośnie płaca minimalna, to spada liczba miejsc pracy. Oczywiście przedsiębiorcy też, którzy są słabi, którzy nie potrafią sprawnie zarządzać, no, powinni być eliminowani. Dziś w zakładach tak zwanych publicznych, dużych, praktycznie minimalna płaca nie występuje. Występuje ona szczególnie w tych małych przedsiębiorstwach. Zakłady pracy drenowane były dywidendami ściąganymi do budżetu. No i jak się te przedsiębiorstwa mają rozwijać? Zresztą ta polityka dalej jest kontynuowana.
A jak pan ocenia w praktyce ten pakiet antykryzysowy, te elastyczne sposoby zatrudniania, jak mówią niektórzy, a inni mówią umowy śmieciowe?
Oczywiście zobowiązał się rząd na zrealizowanie ścieżki dojścia płacy minimalnej do 50% średniego wynagrodzenia. Nie zrobiono. Nie wprowadzono programu kryzysowej pomocy dla wsparcia rodzin najuboższych. Stworzono na nasz wniosek, a następnie zlikwidowano fundusz rezerwy solidarnościowej. Te pieniądze miały pomagać osobom pokrzywdzonym w kryzysie. Przystąpiono do eliminacji reprezentacji pracowniczych w organach spółek Skarbu Państwa.
Ale rząd powie, ale kryzys nas nie dotknął. Nie jesteśmy drugą Grecją.
Ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli wydajności mamy 54% europejskiej, to płac mamy tylko 32%. No to przepraszam, gdzie te się pieniądze podziewają? Kto je przechwytuje?
Czego pan się spodziewa po nowym parlamencie? Jakie 3 najważniejsze ustawy ten nowy parlament powinien przeprowadzić, żeby Polskę nie dotknęła kolejna fala światowego kryzysu?
O, proszę pana, to trzeba dokonać bardzo żmudnych wyliczeń. Natomiast wydaje mi się, że rząd powinien zadbać o to, by przedsiębiorstwa mogły funkcjonować i miały możliwość pomocy ze środków budżetowych na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy.
Piotr Świątkowski rozmawiał z Janem Guzem, przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Za chwilę o trudnym roku, o przywilejach socjalnych kosztem miejsc pracy i o warunkach dla rozwoju gospodarki powie Jeremi Mordasewicz, członek Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z ramienia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. A w tle będzie jedna z wyborczych debat o gospodarce w Poznaniu.
Skazani na dialog.
Kiedy oceniamy trendy gospodarcze, to nie powinniśmy opierać się na jedno- czy dwumiesięcznych wskaźnikach. Niestety gospodarka europejska zwalnia. My 3/4 naszego eksportu kierujemy do Unii Europejskiej. Jest silny związek między gospodarką polską i gospodarką europejską. Największy oczywiście między gospodarką polską i gospodarką niemiecką. Ponieważ Europa zwalnia, nam trudniej będzie uplasować na tamtych rynkach nasze produkty, co źle wróży eksportowi. Jeżeli firmy eksportowe odczują to, będą redukowały zatrudnienie, niestety przełoży się to na polski rynek pracy. Konsumpcja w Polsce będzie malała. Nie spodziewam się zapaści, ale nie możemy liczyć, że uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. W przyszłym roku możemy spodziewać się nieznacznego zwiększenia bezrobocia, ale powtarzam, nieznacznego, Nie możemy się spodziewać szybkiego wzrostu wynagrodzeń, bo spowalniająca gospodarka nie skłania pracodawców do płacenia więcej. W związku z tym musimy przygotować się na to, że rok przyszły będzie trudniejszy niż obecny. Jedynym wyjściem dla nas byłoby zwiększenie eksportu do krajów rozwijających się poza Unią Europejską. Mam na myśli kraje, które na przykład mają ropę naftową i gaz, chociażby Kazachstan czy Azerbejdżan, rynki, na których jeszcze nie jesteśmy, które nie są okupowane jeszcze przez kraje zachodnie i gdzie polscy przedsiębiorcy powinni dotrzeć ze swoim eksportem. W warunkach polskich natomiast, jeżeli chcemy się rozwijać szybciej, to musimy zwiększyć poziom inwestycji. Niestety, nasza polityka w ogromnej mierze nastawiona jest na transfery socjalne. Na przykład przywileje emerytalne w Polsce kosztują rocznie ponad 30 miliardów złotych. 30 miliardów złotych to jest około 200 tysięcy miejsc pracy, bo utworzenie jednego miejsca pracy to jest jakieś 150 tysięcy złotych przeciętnie. W związku z tym, gdybyśmy odeszli od polityki finansowania przywilejów emerytalnych, moglibyśmy zwiększyć inwestycje, tworzyć nowe miejsca pracy, a to oznacza, że szybciej byśmy modernizowali polską gospodarkę i szybciej byśmy się bogacili.
To był Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Związek Solidarność akcentuje popyt wewnętrzny jako motor naszej gospodarki. Mówi także o godnej płacy i niezgodzie na elastyczne umowy o pracę. Ale najpierw Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, ocenia, jak Sejm minionej kadencji poradził sobie ze światowym kryzysem.
Tutaj oczywiście problem polega na tym, na ile rząd podejmuje pewne działania. A dzisiaj widzimy, że no Sejm, co jest rzeczą dość naturalną, no jest przedłużeniem tego ramienia działalności rządu. I to nam się już rzeczywiście mniej podoba, bo widzimy, jak funkcjonuje chociażby ustawa antykryzysowa.
Panie przewodniczący, ale ja rozmawiałem z pracodawcami, oni sobie chwalą tą elastyczność, że ta umowa może być krótka.
Tak naprawdę pracodawcy dzisiaj mówią o tych rozwiązaniach z ustawy antykryzysowej, bo chcą oczywiście przerzucić pewne rozwiązania, tak na przykład chociażby przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i przerzucić to do kodeksu pracy. Myśmy, tutaj przypomnę, zgodzili się na to w Komisji Trójstronnej i w rozmowach z przedstawicielami pracodawców na okres kryzysu, czyli do 31 grudnia tego roku. I nie chcemy, żeby te niekorzystne rozwiązania dla pracowników funkcjonowały już na stałe w kodeksie pracy.
Ale czy one są dobre dla gospodarki?
W sytuacji kryzysowej, kiedy gospodarka kuleje, takie rozwiązania mają sens. I to dlatego też zgodziliśmy się na tego typu rozwiązania. Warto przypomnieć o jeszcze jednym elemencie, który jest zawarty w ustawie antykryzysowej, mianowicie tam jest zapisane dążenie do zwiększenia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% średniego wynagrodzenia. Ten element w ogóle nie został zrealizowany i nikt dzisiaj o tym nie mówi, więc to nas trochę boli, że pracodawcy pokazują te elementy, które dla nich są korzystne, natomiast dla pracowników te rzeczy, które dla nich byłyby dzisiaj bardzo ważne, one są gdzieś odsuwane do kąta. Trzeba powiedzieć wprost, że to, że ten kryzys gospodarczy, przynajmniej ta pierwsza fala w Polsce nie była aż tak bardzo widoczna i nie była tak mocno przez ludzi doświadczana, to tym elementem charakterystycznym było to, że w Polsce rzeczywiście w 82% gospodarka kręci się popytem wewnętrznym. Patrząc z tej perspektywy, Solidarność uważa, że no, trzeba dbać o dwie rzeczy. Po pierwsze o miejsca pracy, a po drugie o poziom wynagrodzeń, albo zwiększać ten poziom wynagrodzeń, bo to kręci naszą gospodarkę. Nie elementy eksportu czy importu, tylko właśnie popyt wewnętrzny. I druga rzecz jest może jeszcze dalece ważniejsza. To jest problem godnej płacy.
Jaki powinien być ten parlament na czas kryzysu?
To rząd ma rozwiązać problem kryzysu. To rząd ma do laski marszałkowskiej przekazywać rozwiązania ustaw i nowelizacji ustaw w ten sposób, żeby móc zabezpieczyć Polaków przed tym trudnym okresem kryzysu.
Ale posłowie mogą pytać.
Posłowie oczywiście mogą pytać.
Mogą nękać wręcz pytaniami.
Posłowie mogą pytać. To jest oczywiście prawo opozycji tak naprawdę i pewno będzie się to działo. Natomiast to nie w parlamencie prowadzone są rozmowy ze stroną społeczną. To nie w parlamencie podejmowane są decyzje na poziomie na przykład Komisji Trójstronnej. To nie w parlamencie spotykają się pracodawcy, związki zawodowe i rząd. Parlament jest oczywiście tym miejscem, w którym ścierają się poglądy na wiele spraw gospodarczych i społecznych i to jest oczywiste, to jest naturalna sprawa. Natomiast przygotowanie pewnego pakietu rozwiązań tak zwanych antykryzysowych, bo rzeczywiście możemy za chwilę mieć duże problemy, to jest miejscem na tego typu rozwiązania, to jest przede wszystkim Komisja Trójstronna, przede wszystkim rozmowy partnerskie, przede wszystkim dialog społeczny, a dzisiaj w tym tego dialogu społecznego nie ma. Bardzo się dziwię, bo rzeczywiście szkoda. Pewne rozwiązania, które również pracodawcy i również związki zawodowe przygotowały, no one zostały dopiero przyjęte przez rząd w momencie, kiedy tych dwóch partnerów się dogadało, więc to jest taki sygnał bardzo niepokojący. Mam nadzieję, że te wybory parlamentarne trochę zmienią te oblicze i spowodują, że trochę będzie inaczej funkcjonowało. Zresztą mówiąc o wyborach parlamentarnych, powiem tak, ja bardzo cieszę się, że w tej chwili rzeczywiście następuje pewnego rodzaju zmiana jakości. Mówię o dwóch izbach, mówię o Sejmie i o Senacie i to jest bardzo dla mnie osobiście interesujące, że dzisiaj druga izba, Senat, staje się mniej polityczna, a bardziej społeczna, bardziej samorządowa, jeżeli oczywiście wyborcy tak zadecydują. Uważam, że to dobrze, że jeżeli Sejm byłby tą instytucją bardziej polityczną, a Senat bardziej społeczną, to te dwie izby miałyby rzeczywiście jakiś sens.
Mówił Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności. W dzisiejszym magazynie cztery opinie na temat poprzedniego parlamentu i cztery oczekiwania wobec nowego na trudne czasy. W kolejności przedstawili je Piotr Rogowiecki z Konfederacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Gus, szef OPZZ-u, Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców Lewiatan i Jarosław Lange z Solidarności. Pytał Piotr Świątkowski, a całość przygotowali Wojciech Biedak i Paweł Krytkowski.
Wskazani na dialog.